Chcemy teraz zwrócić się do Bożego Słowa. W czwartek mówiłem o tym, co jest głównym celem, który Bóg wyznaczył nam, ludziom, i może w trakcie tego zwiastowania do tego nawiążę, ale teraz otwórzmy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Dlatego, że tak jakoś w moim sercu ciągle odczuwam, żeby na to zwrócić uwagę, na ten fragment Bożego Słowa, na ten temat, który związany jest z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Będę czytał dwa fragmenty Bożego Słowa. Ten 25 rozdział od 1 do 13 wiersza, ale też chciałbym czytać z listu do Tesaloniczan, z pierwszego listu z 5 rozdziału. Dwa miejsca, dwa fragmenty Bożego Słowa. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampę, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 5 rozdziału, może od 1 wiersza. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bólę na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Od samego początku, jak tylko Jezus odchodził do nieba, od tego momentu Kościół oczekuje na Jego powrót. I pamiętacie, kiedy Jezus odchodził na oczach uczniów, to aniołowie stanęli obok nich i powiedzieli: czemu się przypatrujecie w ten sposób, mężowie, bracia? Ten Jezus, którego widzicie odchodzącego, On tak przyjdzie. I wiecie, minęło od tego czasu już prawie 2000 lat. I ciągle czekamy na powrót Pana Jezusa Chrystusa. Wręcz jestem przekonany, zresztą tak Słowo Boże nam mówi, że taką jedną z cech życia w nas i trwania w Panu jest to, że to oczekiwanie z naszej strony jest bardzo żywe, że my rzeczywiście czekamy, my nie możemy się doczekać, my chcemy, żeby On wrócił, bo chcemy być z Nim. A więc Słowo Boże w wielu miejscach i apostołowie przekonują nas o tym, że On przyjdzie. W jednym z psalmów jest napisane, że psalmista modli się: naucz nas, Panie, liczyć nasze dni. I to jest w kontekście odejścia, śmierci. Naucz nas liczyć nasze dni, bo przecież życie jest tak ulotne, tak krótkie i właściwie nikt z nas dzisiaj nie ma gwarancji, że jutro się obudzimy. Nikt z nas nie ma tej pewności zagwarantowanej, że ja dożyję jutra. Czy ty dożyjesz jutra? A więc psalmista już mówił, naucz mnie liczyć moje dni, bo naprawdę nie wiem, jak długo będzie mojego życia i w pewnym momencie ja będę musiał przed nim stanąć. Ale może się zdarzyć tak, Jezus o tym mówi, że przychodzi dzień, że On przyjdzie, że ten czas takiego zaskoczenia, rozstania z tym ziemskim życiem może się odbyć zupełnie inaczej. Prawda? Że kiedy On przyjdzie, przyjdzie po tych, którzy rzeczywiście są gotowi. Cała ta historia o tych mądrych i głupich pannach mówi o gotowości jednych, a braku gotowości u drugich. Ale zobaczmy jeszcze do tych fragmentów Bożego Słowa, tych tekstów, ich jest mnóstwo, ja wybrałem kilka, które mówią o tej nadziei Jego przyjścia, że oczekujemy, że On naprawdę przyjdzie. List do Hebrajczyków 9:28, tam jest napisane tak, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu, komu? Tym, którzy Go oczekują. A więc jak bardzo ważne jest, aby w moim sercu było to oczekiwanie na mojego Pana, że ja jestem człowiekiem, który czekam na Jego powtórne przyjście, bo jeżeli czekam, to znaczy, że też przygotowuję się na Jego przyjście, bo muszę być przygotowany, bo to podobieństwo o tych mądrych i głupich pannach nam o tym mówi. Cały zbór żył, ten pierwszy zbór w Jerozolimie i pierwsi chrześcijanie, kiedy czytamy Nowy Testament, mamy wrażenie, że oni myśleli, że Pan przyjdzie jeszcze za ich pokolenia, że to przyjście jest tak bliskie, że właściwie to nastąpi już lada moment. I dlatego też, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, od 32 wiersza do 37, tam czytamy, że była tak wielka miłość do Pana i do siebie nawzajem, że oni byli gotowi, nie tylko gotowi, oni to zrobili, czy wielu z nich to robiło, że sprzedawali swoje posiadłości. Sprzedawali pola, sprzedawali domy, te pieniądze, które otrzymywali ze sprzedaży, kładli u stóp apostołów, aby z kolei oni rozdzielali w zborze tak, jak komu było potrzeba. Tak wielka była miłość, a z drugiej strony myślę, że to wynikało z tego przeświadczenia, oto Pan jest blisko, Pan przychodzi, a więc po co nam te wszystkie rzeczy, skoro On jest tak blisko, sprzedajmy to, niech inni też będą nakarmieni, ubłogosławieni, no bo przecież On przychodzi. Kiedy Jezus i Słowo Boże nam mówi o tym, że Jego przyjście jest blisko, zresztą tak też w liście do Tesaloniczan jest napisane, Pan jest blisko, prawda? W liście do Koryntian, Pan jest blisko, Maranata, Pan jest blisko, On przychodzi. A więc to trwa od samego początku, że Kościół jest pełen oczekiwania i później nagle okazuje się, czy okazało się, że to nie miało wydarzyć się w tamtym pokoleniu i nie w następnym, i nie w następnym. Czekamy już 2000 lat na Jego powtórne przyjście. Ale kiedy uzmysłowimy sobie, jeżeli On był wtedy tak blisko, to jak blisko jest Jego przyjście dzisiaj? W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, wierszu 19 i 20, Paweł pisze tak, bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana, naszego Jezusa Chrystusa, chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością naszą. Paweł mówi tutaj, ja czekam z niecierpliwością i z wielką radością na przyjście mojego Pana. Ale słuchajcie, on nie czeka z założonymi rękoma. Apostoł Paweł w tym czasie oczekuje na Pana, będąc w 100% albo jeszcze więcej zaangażowany w dziele Pańskim. On jest przy żniwie, on jest całkowicie oddany temu, aby jak najwięcej ludzi wyrwać z ciemności, wyrwać z tej drogi na potępienie, aby mogli kiedyś być z Panem. Zwróćcie uwagę, on mówi tak, któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały? On mówi, ja nie chcę stanąć przed moim Panem z pustymi rękoma. Ja nie chcę stanąć, kiedy on przyjdzie, aby spotkało mnie to, że będę zawstydzony z powodu tego, że nic nie zrobiłem i nie mam się, że tak powiem, czym pochwalić przed obliczem Pana. Czym ty i ja możemy się pochwalić? Jest, myślę, i są rzeczy, które są niezwykle ważne przed obliczem Bożym i z których będziemy osądzeni wszyscy. Ale między innymi apostoł Paweł mówi tak, wy jesteście moją koroną. Wy jesteście czymś, co jakby będzie stało za mną, kiedy Pan przyjdzie i wy będziecie świadczyć jakby za mną, dla mojej chluby, dla mojej radości, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie. I może, no, tak powiem, nie jesteśmy apostołami Pawłami, ale każdy z nas gdzieś tam może i ja myślę, powinniśmy zabiegać o to, aby mieć przynajmniej jedną osobę, którą przyprowadzę do Pana w moim życiu. A może więcej tych osób poprzez moje życie, poprzez moje świadectwo, abym mógł kiedyś stanąć przed Panem i Pan mnie zapyta, no dobrze, ale jaki owoc, co przynosisz przed moje oblicze? Moi drodzy, czy moje myślenie jest właściwe, skoro apostoł Paweł mówi, wy jesteście koroną radości, wy jesteście tym, czym tą moją nadzieją przed obliczem Pana. Kiedy czytamy w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, mówiłem o tym właśnie w czwartek, że każdy z nas będzie musiał stanąć przed stolicą Chrystusa. I życie każdego z nas zostanie osądzone. I to nie będzie sąd na potępienie, prawda? Ale to będzie ta sądowa stolica, przed którą każdy z nas stanie i dzieło każdego z nas wypróbuje Boży ogień. Ja czytam akurat taką książkę o sądowej stolicy Chrystusa. Właściwie nie przeczytałem jej jeszcze całą, czytam tak po kawałku trochę, wracam, ale to było coś, co otrzymał William Bod, widzenie sądowej stolicy Chrystusa. Kiedy William Bod był założycielem Armii Zbawienia. Mówi, kiedy znalazł się tam, w tym widzeniu przed tronem Pana i zobaczył siebie, i zobaczył to, co stało u jego stóp, i słoma, i siano, i ten sługa, który, i kiedy nad tym się zastanawia, i ten, który też napisał tą książkę, który mówi też, jakby zobaczył coś siebie i to, co tam było, przeraził się, mówi, co to jest? To przecież Pan podchodził do każdego z taką pochodnią i zapalał to, co było przy każdym chrześcijaninie, przy każdym Bożym dziecku, zapalał to pochodnią. I wiecie, mówi, w tym tłumie ludzi, nieprzebranym tłumie ludzi, którzy stali przed barankiem, przed sądową stolicą Chrystusa, z jednej strony była chwała, a z drugiej strony był krzyk, szlok, płacz Bożych dzieci. Tam nie było tego płaczu, wołania potępionych, ale tych, o których mówi Słowo Boże w drugim liście do Koryntian, którzy ponieśli szkodę. Pamiętacie to słowo z listu do Koryntian, że z trzeciego rozdziału, że dzieło, jakie jest każdego, wypróbuje ogień. I jedni będą, odbiorą nagrodę, a innych, kiedy wszystko spłonie, będą zbawieni, ale tak jak przez ogień. Ale tak jak przez ogień. Moi drodzy, nam się czasami wydaje, że nasze życie chrześcijańskie, przecież z łaski jesteśmy zbawieni, to prawda. Z łaski nic nie możemy dodać do dzieła Chrystusa, ale Twoje i moje uczynki, Twoje i moje słowa, Twoje i moje myśli, to wszystko idzie za mną i pójdzie do wieczności i kiedy stanie razem obok mnie. Tam nie będzie słowa, będę widział siebie, całe moje życie, całe moje osiągnięcia, zaniedbania, rzeczy, które robiłem tylko dlatego, żeby inni widzieli, rzeczy, które robiłem tylko dlatego, bo byłoby głupio nie zrobić, bo co by inni powiedzieli? I to wszystko zostanie wypróbowane. Mówi tak, u jednych pozostawała kubka popiołu, a innych, kiedy ten ogień spalił, błyszczały się kamienie, diamenty, przepiękne, i odbierali swoją nagrodę u baranka Jezusa Chrystusa. Tu jest napisane, że On przyjdzie. że On przyjdzie i jedne panny będą gotowe i inne nie będą gotowe. Zanim będzie ta stolica Chrystusowa, to kiedy On przyjdzie i my wiemy z Bożego Słowa, że to przyjście powtórne Pana ma swoje etapy. Ono pierwsze będzie na powietrze i Kościół będzie zabrany. I ci, którzy są gotowi, będą zabrani. A więc już jakby pierwsza selekcja, czy coś nastąpi już tutaj, w czasie tego pochwycenia Kościoła. Jedni zostaną, a inni będą zabrani. Paweł oczekuje z wielką radością na przyjście Pana. Wiecie dlaczego? On jest całym sercem zaangażowany i chodzi blisko Pana. On nie lęka się tego momentu, kiedy stanie i nadejdzie czas rozliczenia. Pamiętacie? Czeka na egzekucję. Drugi list do Tymoteusza. To jest jego testament. I on tak pięknie tam pisze. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi da Pan w owym dniu. On nie boi się. On się nie obawia, on się nie lęka. Skąd to ta jego radość, skąd to ta jego przekonanie, skąd to wszystko? Bo on chodzi z Panem. Bo on całym sercem służy Panu. I on mówi, pracowali dla Pana? Pamiętacie drugi list do Koryntian? Ja daleko więcej niż oni wszyscy. Ileż to razy byłem kamienowany, ileż to, wiecie, całe życie. On mówi, wy jesteście moją chlubą. Moi kochani, pomyślmy przez chwilę, czy jest ktoś wymodlony przez ciebie, czy jest ktoś, który przez twoje świadectwo przyszedł do Pana, ale to nie jest cały owoc, to jest coś, tylko część. Jakże wielką, wiecie, jakże to jest wielka radość. Między innymi po to jesteśmy na tej ziemi, abyśmy szli, mówili, wyrywali poprzez głoszenie Ewangelii tych, którzy idą na zatracenie, abyśmy nie ustawali w tym, dopóki nasz Pan nie przyjdzie. Bo jest wielka nagroda. Zresztą w Księdze Daniela jest napisane coś takiego. Popatrzcie do 12 rozdziału Księgi Daniela. Kiedy jest mowa o czasach ostatecznych, trzeci wiersz, lecz roztropni, 12 rozdział Księgi Daniela, wiersz trzeci, lecz roztropni, czyli mądrzy, jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości jak gwiazdy na wieki wieczne. Jest nagroda, będzie wywyższenie, będzie coś szczególnego dla tych, którzy trudzili się, mozolili, czasami płakali, bo wiecie, jak mówi psalmista, z płaczem siali to ziarno siewne, ale z radością kiedyś będziemy zbierać. A więc nigdy nie poddawajmy się i nie rezygnujmy z tego, aby dawać, aby składać świadectwo. Pan przychodzi, On jest blisko, Paweł ma taką żywą nadzieję. Kiedy Koryntianie myśleli, że, przepraszam, kiedy Tesaloniczanie myśleli, że Jezus, Jego przyjście jest lada moment, że Pan przyjdzie. I pamiętacie, nawet fałszywi nauczyciele czy prorocy się pojawili, ludzie, którzy nawet pisali listy, że On już przyszedł. I zwodzili w ten sposób, czy próbowali zwieść Kościół. Tak jak dzisiaj wielu ludzi próbuje zwieść Kościół wybranych. I ileż to razy ogłaszano koniec świata. Ileż to razy ogłaszano przyjście Jezusa. I żadna data się nie sprawdziła. To wymyślono, że On przyszedł w tajemniczy, niewidzialny sposób. Nikt Go nie widział. Nikt nic nie wie. Prawda? Ale Słowo Boże mówi, nie dajcie się tym oszukać, bo kiedy On przyjdzie, to będzie jasne i wyraźne. I nie będzie wątpliwości. Między innymi, kiedy On przyjdzie po raz pierwszy, zanim objawi się jak błyskawica od wschodu na zachód, kiedy pochwyci swój Kościół, to przynajmniej będzie jedno wielkie świadectwo. Część ludzi z tej ziemi nagle zniknie. Zostaną zabrani. Zostaną pochwyceni. Pamiętacie, tu jest troszeczkę wcześniej, w 24 rozdziale Jezus to mówi tak, nagle, w nocy, jeden będzie zabrany, drugi będzie zostawiony. W dzień, w pracy, w polu, jedna będzie zabrana, druga będzie zostawiona. To będzie miało miejsce i to nie będzie coś gdzieś tam, nie wiadomo, w jakiś tajemniczy, dziwny sposób, że nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Dlatego Paweł uspokaja Tesaloniczan. Spokojnie. On jeszcze nie przyszedł, ale na pewno przyjdzie. Jego przyjście jest bliskie, ale zanim przyjdzie, coś będzie go poprzedzać. I Paweł mówi tak, o pochwyceniu mówi, nie bójcie się o tych, którzy umarli. 3 tygodnie Paweł był w Tesalonice. Podczas ogromnych prześladowań głosił mi Słowo Boże. Zresztą on o tym pisze w 1 liście i w 2. Tylko 3 tygodnie, a on im już zdążył opowiedzieć wszystko łącznie z powtórnym przyjściem Jezusa, bo w 2 liście mówi, kiedy byłem u was, ja wam o tym mówiłem. A więc kiedy jest mowa o całej Ewangelii, to mówimy o wszystkim. O wierze, o chrzcie, o darach ducha, o napełnieniu duchem, o chodzeniu z Panem, a też mówimy o Jego powtórnym przyjściu, o sądzie, o wszystkim. Cała Ewangelia. On mówi, nie dajcie się zwieść, On przyjdzie jak złodziej, nagle. Będą głosy o powszechnym pokoju, bezpieczeństwie. Pojawi się syn zatracenia. Ale was to nie zaskoczy, nie musicie się lękać, nie musicie się bać, bo wy należycie do światłości. W liście do Koryntian w 1, 15 rozdziale też o tym mówi. Mówi w Tesaloniczan o zachwyceniu na odgłos trąby w mieniu oka. Będą ci, którzy uwierzyli w Jezusa, będą pochwyceni. I to samo pisze w liście do Koryntian. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli zostaną wzbudzeni, a my zostaniemy przemienieni. A więc pisze to w jednym miejscu, w 2 miejscu o tym, że coś takiego nastąpi. Także kiedy Słowo Boże nam mówi o powtórnym przyjściu Pana, mówi nam także o tej skali nieprawości, która będzie się rozmnażać, pomnażać na ziemi. I my to wszystko obserwujemy. Jak czytasz 2 list Piotra, czytasz list Judy, widzisz, jak ogromna jest niemoralność, nieczystość pod względem seksualnym. I o tym te listy mówią. Będzie bezbożność, będzie niemoralność, to będzie tak jak nieczystość wylewana na całe narody. Ktoś kiedyś powiedział, że dzisiaj diabeł zbiera swoje żniwo do piekła kombajnem. Już nie sierpem, kombajnem. Wylewa różnego rodzaju nieczystość, przestępstwa na cały świat, a ludzie to po prostu bezrefleksyjnie kupują. Idą za tym, szczycą się tym, żyją tym. I mówi tak, i sądzę tutaj, że kiedy Piotr pisze w swoim 2 liście o powtórnym przyjściu Pana, to pamiętacie, tam jest napisane tak, wiedzcie, 3 rozdział, 2 list Piotra, wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która była z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat. A 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ja myślę, że Piotr tutaj pisze w tym szerszym kontekście powtórnego przyjścia i końca czasu. Bo to przyjście Pana ma kilka etapów. Pierwsze na powietrze, a później z Kościołem na ziemię w sposób jawny, jak nas naucza Boże Słowo. Ale dzisiaj chcę zwrócić uwagę na inną rzecz. W jaki sposób być przygotowany, kiedy oblubieniec przyjdzie? Bo Jezus wyraźnie tutaj mówi, On przyjdzie nagle. Przyjdzie niespodziewanie. Nie powinno nas to, Bożych dzieci, zaskoczyć, ale okaże się, że zaskoczy wszystkich. Tylko, że jedni będą gotowi, a inni nie będą gotowi. Zaskoczy wszystkich, chociaż, jak czytaliśmy w liście do Tesaloniczan, was ten dzień umiłowani, nie powinien zaskoczyć, bo nie jesteście już dłużej w duchowej ciemności. Jesteśmy w światłości, znamy Pana, mamy Ducha Bożego, Ducha Świętego, który w nas jest, prawda? I teraz, kiedy czytamy ten fragment, kiedy Jezus mówi o tym przyjściu i zastanawiamy się, co to znaczy, że jedne miały lampy, inne nie miały lamp i co to znaczy, co się kryje pod tą oliwą, które, tym zapasem oliwy, które jedne miały, a inne nie miały. Chcielibyśmy to zrozumieć, bo to jest sprawa bardzo ważna dla nas, bo jeżeli On przyjdzie, ja muszę być gotowy, prawda? Jezus w taki obrazowy sposób, to jest obraz, maluje nam to poprzez ten obraz tych panien, które mają lampy i mają jeszcze zbiorniki zapasowe i zawsze mogą tam dolać i ta lampa może świecić, ale inne tego nie mają. Jedne są gotowe, inne nie są gotowe. Pan zwleka. My wszyscy wiemy, że ciągle oczekujemy i Kościół oczekuje i ciągle On jeszcze nie nadchodzi. Wydawało się, że już, prawda? Jak ja się nawróciłem, mówiono mi, nawet nie kończ studiów, bo Pan przyjdzie, prawda? Nie musisz robić tego i tego, bo Pan przyjdzie, Jego przyjście jest bardzo bliskie. Skończyłem studia, lat nabyłem, ożeniłem się, też się człowiek zastanawiał, warto, nie warto żenić się, skoro Pan przychodzi. Ale zwróćcie uwagę, że Pan przychodzi, a Kościół ta obietnica jest dana od samego początku, ale cały czas jesteśmy zaangażowani, cały czas pracujemy, cały czas żyjemy normalnie, oczekując zarazem, mając być w gotowości na Pana. I tutaj Jezus mówi o tym, że tak było w czasach między innymi Noego w 24 rozdziale. Noe przez 100 lat co najmniej głosił o sądzie, który miał nadejść. Nie wiem, widziałem takie fragmenty, reklamę filmu o Noem, który ma się ukazać chyba w 2014 roku. Dość ciekawie to wyglądało, jestem ciekaw, jak to jest zrobione. Cały lud, a tam jest takie ciekawe wyznanie Noego, kiedy ludzie wszyscy podchodzą do niego, cały tłum ludzi, do jego rodziny, mówi, popatrz, ilu nas jest, żeby się go bali, prawda? Ale jesteś sam, on mówi, nie jestem sam. Ze mną jest Bóg. Moi drodzy, chociaż wydawałoby się, że jesteśmy mniejszością, to z nami jest Bóg i nie musimy się bać. W każdym razie, jest straszny los ludzi, którzy zlekceważą to Boże ostrzeżenie, tak jak wtedy zlekceważyli. Nagle jest powiedziane, oni się nie spostrzegli i przyszła zagłada. Zaczęło padać, zaczęło lać, im się wydawało, popada i przestanie. Ale okazało się, że nie przestanie, że nie przestało. Wody było coraz więcej i z dołu, i z góry otworzyły się upusty ziemi. I nagle cała ludzkość znalazła się pod wodą. Ocalała tylko rodzina Noego. W sumie 4 rodziny. On z żoną i jego 3 synowie z żonami. Nagle. 2 mleć będą na żarnach. Będą rozmawiały. Jedna zostanie zabrana, druga zostawiona. Zastanawiam się, moi drodzy, czy kiedy Jezus mówi o tych dwóch osobach przy żarnach, czy na polu, czy które śpią na łożu, a jedno będzie zabrane, zastanawiam się, czy dotyczy to wierzących i niewierzących, którzy akurat są w tym czasie blisko siebie. A może to dotyczy w ogóle wierzących. Jeden i drugi jest wierzący, tylko że jeden jest gotowy, a drugi jest niegotowy. Jeden jest zabrany, a drugi jest zostawiony. Pan wzywa w każdym razie cały swój Kościół, ciebie i mnie, bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie. Czy to ma być dzień, który będzie, ma być dniem smutnym, tragicznym? Nie. Jest napisane, że powinniśmy oczekiwać, prawda? Z radością oczekiwać. Kiedy będziecie widzieć, że te wszystkie znaki, symptomy powtórnego przyjścia będą się wypełniać, to wy wtedy podnieście wasze głowy w górę. Miejcie nadzieję żywą i radość. Moi drodzy, a więc jedni są gotowi, drudzy nie. Kiedy czytamy poniżej o podobieństwo o talentach od 14 wiersza. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. To jest mowa o lampach, a dalej Jezus jakby to dalej kontynuuje, wyjaśnia. Z moim przyjściem będzie tak, jak z tym gospodarzem, który pozostawił sługi, rozdzielił majątek, odjechał i pewnego dnia przyszedł. I było znowu zaskoczenie. Co to znaczy? Mogę być zupełnie nieprzygotowany, tak jak tamten sługa, który wziął i zakopał swój talent i nie obracał swoim talentem, nie obracał swoimi możliwościami, zdolnościami, tym, czym go Pan obdarował, aby usługiwał dla Kościoła, dla innych ludzi. I nie miał żadnej wymówki. Kiedyś mówiłem na ten temat i mówiłem wam, ile, że ten jeden talent to jest ogromne bogactwo. Ktoś w komentarzu podał, że to, co oni dostali, jeden, dwa, czy pięć talentów, to są liczby sześcio-siedmiocyfrowe w dolarach. Czyli miliony. Otrzymali coś wielkiego, coś znaczącego, a ten jeden wziął i te miliony zakopał do ziemi, to całe bogactwo. Jezus mówi, z moim przyjściem jest tak jak z tymi panami, jedne są gotowe, inne nie, ale też jest tak jak jest z moimi sługami w kościele. Jedni zakopują swój talent, nie robią nic, są bezużyteczni, ale inni nie. Obracają tym, co mają, służą tym, co mają. To mi zaczyna więcej wyjaśniać, co to znaczy, że jedne miały olej, inne nie miały tego oleju. Co może być, czy co sprawia, że nie muszę i nie będę zaskoczony, kiedy On przyjdzie? Będę gotowy, będziesz gotowa, kiedy On przyjdzie, bo są pewne rzeczy, wskazówki, które On nam daje, aby nas ten dzień nie zaskoczył, aby to też nie było przykre spotkanie tam później, kiedy staniemy przed Jego obliczem. Otwórzmy ten list do Tesaloniczan. Myślę, że tu jest dużo rzeczy, które Pan mówi do nas. W jaki sposób zatroszczyć się mogę, żeby moja lampa była pełna oliwy, żeby rzeczywiście, żebym nie był zaskoczony, ale to światło, ten blask mojego życia mógł jasno świecić, kiedy Pan przyjdzie. A więc jak czuwać, aby nie być zaskoczonym? W czwartek mówiłem jedną z rzeczy, to jest o uczniostwie, ale idźmy tutaj, patrząc do tego fragmentu Bożego Słowa. Pierwsza rzecz, którą apostoł Paweł tutaj stwierdza w kontekście jego przyjścia. Wy zaś, bracia, wiersz czwarty, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Pierwsza rzecz, niezwykle ważna, to czy należysz do światłości. Czy rzeczywiście Boża światłość jest obecna w twoim życiu. Nikt, który nie narodził się na nowo, nie oddał swojego życia Bogu, nie może być w Jego światłości. Każdy musi przyjść osobiście do Jezusa, powierzyć Mu swoje życie, upamiętać się ze swoich grzechów, odwrócić się od swoich grzechów i wtedy Chrystus, który jest światłością w nas, może zajaśnieć i daje nam nowe życie. A więc albo jesteś światłości, albo nie. Albo należysz do Niego, albo nie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Nie zaskoczy mnie ten dzień. Albo w taki sposób nie zaskoczy w sensie, że nie będę gotowy, kiedy należy do Niego. To jest pierwsza, ale nie jedyna, to jest dopiero początek. Bo my z tego fragmentu i poprzednich mogliśmy zauważyć, że ludzie i te mądre i głupie panny, one wszystkie pozwoliły, żeby ta światłość była. Tylko później coś zabrakło. Skoro jedne były gotowe, drugie nie. A więc one wszystkie na początku przyjęły tą światłość, przyjęły Chrystusa, powierzyły Mu swoje życie, oczekiwały na swojego Pana, na swojego Zbawiciela, ale coś wydarzyło się po drodze, że nie były gotowe. A więc pierwsza rzecz, jesteś światłości. jeżeli Słowo Boże ciebie dotyka, jeżeli wiesz, że twoje grzechy są ci przebaczone, jeżeli masz tą świadomość, że Duch Boży poświadcza w twoim sercu, że jesteś Bożym dzieckiem, jesteś światłością. Stałeś się Bożym dzieckiem. Ale apostoł Paweł na tym nie kończy. On mówi dalej, tak, wy, którzy jesteście w światłości, można byłoby powiedzieć tak, pozostawajcie w Bożej światłości. I mówi tak, nie śpijmy jak inni. Nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Zastanawiałem się, co Paweł ma na myśli, nie śpijmy. Nie da się nie spać, wszyscy musimy spać. Bez snu nikt z nas nie byłby w stanie egzystować. I myślę, że każdy z nas rozumie, że apostołowi Pawłowi nie chodzi o nasz normalny sen. Bo już w Starym Testamencie jest napisane, sprawiedliwemu swemu Pan Bóg sen daje. Więc jeżeli masz czyste sumienie, jesteś, żyjesz z Bogiem, będziesz spał, możesz spać spokojnie, pomijam różne dolegliwości. Ale Bóg daje sen. Nawet tutaj jest powiedziane, popatrzcie, wiersz 10 tego 5 rozdziału, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Halleluja. A więc możesz się położyć, spokojnie spać. Powiesz, co będzie, jak Pan przyjdzie, a ja śpię. Tym się nie martw, bo On cię obudzi. On zna tych, którzy czuwają, którzy są, pozostają w światłości. I kiedy położysz się spać i tak śpisz, nawet sobie chrapniesz, a On przyjdzie. W momencie. Tak jest napisane, dwie będą na łożu, jedna będzie zabrana. Ta czujność nie polega na takiej fizycznej czujności. Ta czujność polega na czujności naszego życia. Jak żyję, jak chodzę z Panem każdego dnia. Mogę się położyć. Wiecie, może i będzie tak, tak mówi Słowo Boże. Niektórzy będą głęboko spać. I nagle może będą myśleć, ale mam cudowny sen. Obudzą się na powietrzu, przed Panem mówią, ale mam sen. W mgnieniu oka będą przed Panem. Ale my wiemy, że tutaj chodzi o inne wezwanie, nie śpijcie, duchowy sen, letarg. Wiecie, to słowo nie śpijcie, jakie tutaj apostoł Paweł używa, mówi tak, nie bądźcie gnuśni ani obojętni. To słowo użyte spać oznacza też gnuśność i obojętność. Nie bądźcie takimi. Oczekujesz na Pana? Chcesz, żeby twoja lampa miała olej, żeby się świeciła pełnym blaskiem, kiedy On przyjdzie i wybiegniesz Mu na spotkanie? Chodź w światłości. Ale też duchowo nie zaśnij. Nie bądź gnuśny, nie bądź obojętny na Jego słowo, na Jego obecność, na Jego wezwanie dla swojego życia. Nie zgnuśnij, nie bądź obojętny. Nie zaśnij duchowo. I dalej apostoł Paweł mówi w 8 wierszu, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. A więc światłość, nie duchowy jakiś letarg i sen, ale być trzeźwym. I tutaj jest to słowo trzeźwy. Apostoł Paweł pisze, bądźcie trzeźwi, gdyż należymy do dnia. Wiersz jeszcze 7. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają w nocy, się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Ale to słowo, ja myślę, że należy je wziąć w kontekście takiej normalnej trzeźwości. Wiecie, wyobrażacie sobie chrześcijanina, który zatacza się pijany? Bo ja sobie nie wyobrażam. Taki człowiek jest daleko od społeczności z Bogiem. Bo gdyby był blisko, nigdy by czegoś takiego nie zrobił. I tutaj to słowo ma dwa znaczenia, w sensie typowo, czysto literalne znaczenie. Nie upijaj się. Tak czytamy w liście do Efezjan? Bądźcie pełni ducha, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Miesza w głowie. Człowiek nietrzeźwy robi ogromne głupoty. Niszczy siebie, niszczy innych. Nawet nie wie, że robi zło. Mówi, ja to zrobiłem. I się próbuje tłumaczyć, że był pod wpływem, tylko że się sam pod ten wpływ oddał. Jeżeli oczekujesz na Pana i chcesz się spotkać z Nim, chcesz mieć Jego przychylność i odebrać nagrodę, bądź trzeźwy. W sensie dosłownym, fizycznym, bądź trzeźwy. Nie pozwól sobie na momenty, bo akurat powiesz sobie taki moment słabości. A raz, nikt nie widzi, prześpię się, rano będzie ok, a On przyjdzie w nocy. A On przyjdzie w nocy. Bądźcie trzeźwi. Ale też to słowo znaczy jasność umysłu, rozsądek, wstrzemięźliwość, opanowanie, czyli jasno oceniam sytuację, w sensie też duchowym. Sytuację tego, co widzę. Nie jest, mam jakiegoś umysłu zamroczonego i teraz, wiecie, jestem pod wpływem różnego rodzaju emocji, te emocje mną targają i ja nie wiem, co ja robię. Nie, bądźcie trzeźwi. Nie tylko jeśli chodzi o alkohol, bądźcie w ogóle trzeźwi w waszym myśleniu. Każdego dnia. Nie pozwólcie, aby różnego rodzaju namiętności, pasje, złe rzeczy, owładnęły. Wiecie, czasami ludzie w namiętnościach, w różnych pasjach robią straszne rzeczy. Nie muszą nic wypić. Wystarczy, że uniosą się gniewem. Nie ma przebaczenia, złość. I nawet nie wie, mówi, ja nie wiem, znamy takie pojęcie biała gorączka. Furiat, nagle nie wiadomo co. Mówi, ja nie wiem, co ja zrobiłem, ja nigdy taki nie byłem. Bądźcie trzeźwi. Ja wierzę, że jeżeli tam jest Duch Boży w nas, Duch Boży w taki sposób się nie zachowuje. Prawda? On jest pełen łagodności, pełen miłości, pełen delikatności. Tak jest Duch Pana. On nie jest furiatem. Bądźcie trzeźwi. A więc jeżeli chcesz, żeby twoja lampa świeciła, chodź w światłości, nie śpi w sensie duchowym, bądź trzeźwy. To słowo trzeźwy użyte jest jeszcze w jednym kontekście bardzo ważnym. Ciągłego krążenia wokół naszego życia kogo? Diabła, który jak lew ryczący. I tam jest tam, bądźcie trzeźwi. To jest to samo słowo. Bądźcie trzeźwi, bo diabeł chodzi wokół was. Jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ale ja muszę być trzeźwy. Ja sobie nie mogę pozwolić na momenty, na chwilę taką, że no, raz może się zdarzyć. To nawet nie wiesz, co później się wydarzy. Nie wiesz, gdzie to się skończy. Dawid też sobie myślał, odpuszczę sobie raz, niech jadą na wojnę, niech się, ja już się dość nawojowałem. Prawda? Jakby go coś totalnie zaćmiło. I o mało nie stracił zbawienia. Bądź trzeźwi, ale to jest mało. Popatrzcie, tutaj jest dalej napisane tak. Czyli tą trzeźwość, myślimy w sensie fizycznym, literalnym, kwestia upijania się alkoholem, ale też trzeźwość w sensie myślenia. Zachowują to trzeźwość myślenia. W tym 8 wierszu mamy dalej coś napisane. Bądźcie trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. To słowo przyoblec, przyodziani jest chyba jednym z ulubionych słów apostoła Pawła. Z jednej strony on mówi tak, zewlekajcie to wszystko, co jest niegodne Chrystusa ze swojego życia. A z drugiej strony przyobleczcie się w to, co będzie waszą chlubą. Słuchajcie, to jest to, o czym mówiliśmy w czwartek, to jest uczniostwo, to jest naśladowanie Chrystusa, to pragnienie praktyczne podobania się Bogu. Czy nie słyszycie tutaj tego wezwania z listu do Efezjan? Gdyż bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z nadzieją. I tam jest dlatego obleczcie pełną zbroję Bożą. Przecież tu widzimy elementy. Wiara, przyłbica nadziei zbawienia, obleczcie się. A więc weź całą zbroję Bożą, nie tylko fragment. I tam mamy te elementy zbroi Bożej. Ale on tutaj mówi tak pięknie o pancerzu wiary. Mówi o miłości. i o nadziei zbawienia. A więc jest coś, co powinienem przyoblekać każdego dnia. Wiecie, każdy z nas ma tą, mamy tą możliwość dzięki Bożej łasce przyoblekać się, ilekroć dostrzegamy w sobie, że z czegoś zostaliśmy odarci przez nasze zaniedbania, przez nas grzech, przez nasz upadek. Potrzebujemy na nowo się przyoblec. Straciłem gdzieś miłość. Mam się przyoblec znowu w miłość. Mam o nią zabiegać. W drugim liście do Koryntian 5, 2, wiersz 2 i 3, ten fragment, który poprzedza tą sądową stolicę, on mówi tak, dlatego też w tym doczesnym, dodałbym, świecie wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. On z jednej strony mówi, ja wzdycham i tęsknię, żeby już być tam i być przyobleczony w tą wieczną Bożą chwałę, prawda? Tego niebiańskiego człowieka, podobny do Chrystusa. Ale mówi, jest jeden warunek, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, znalezieni będziemy. Wiecie, kiedy czytam to słowo przyobleczcie się, w liście do Rzymian Paweł mówi, przyobleczcie się w zbroję światłości. Przyobleczcie się w nowego człowieka, przyobleczcie się w Chrystusa, przyobleczcie się w liście do Kolosan we współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znoszenie jedni drugich, przebaczenie. Przyobleczcie się w to wszystko. Mówi tak, ten dzień was nie zaskoczy. I nie będziecie, nikt nie będzie zaskoczony, kto chodzi w światłości, kto nie śpi, kto jest trzeźwy. Kto jest przyodziany, ten nie musi się obawiać, że dzień ten go zaskoczy. Ta chwila go zaskoczy. Jego lampa, kiedy oblubieniec będzie nadchodził, jego lampa będzie świecić pełnym blaskiem. Jeszcze dwie rzeczy, o których on tutaj wspomina. W 11 wierszu. Dlatego napominajcie się nawzajem. Piękne słowo, parakaleo. To jest takie słowo, które mówi, zachęcajcie się. To jest takie słowo, które mówi, dodawajcie sobie odwagi. To jest słowo, które mówi, pocieszajcie się, pobudzajcie się, proście jeden drugiego. Mówi, dlatego w ten sposób dodawajcie sobie odwagi, pocieszajcie się. Dlaczego? Bo Pan przyjdzie. Bo my jesteśmy przeznaczeni na osiągnięcie zbawienia. Bo kiedy On przyjdzie, my mamy być z Nim, mamy być zabrani. A więc wzywa nas do tego, abyśmy takimi byli. I moi drodzy, jest to wielką radością, kiedy nawet kiedy mamy komuś coś powiedzieć, prawda? To jest niewłaściwe, mój drogi, co robisz, ale robimy to z taką miłością, z taką troską, bo o to chodzi. Mówi, potrafisz inaczej, możesz inaczej. Dodawajcie sobie zachęty. To jest to słowo. My, którzy oczekujemy, to ma być w naszej lampie, aby być gotowymi. I ostatnia rzecz, o której on tutaj mówi, nie tylko napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Ale to słowo budować, tak jak się dom buduje, tak wiecie, że my budujemy Kościół. Razem z Panem. On go buduje przy naszym udziale. Bez nas go nie buduje. Dlatego jest w liście do Efezjan 4,16 napisane, że ciało buduje siebie samo w miłości. W liście do Koryntian 1, 14,26 jest napisane, wszystko niech się dzieje ku zbudowaniu. A więc wielokrotnie jest mowa o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy budują Kościół razem z Panem. Pomagamy Mu budować Jego Kościół. Budujemy jeden drugiego poprzez zachętę, poprzez modlitwę, poprzez troskę. Budujemy siebie. To jest wielką radością, kiedy to widzimy, taką wzajemną miłość, prawda, jeden do drugiego. Kiedy słyszymy dobre słowo, zaangażowanie jeden wobec drugiego. Mówi, jeżeli te rzeczy są, ten dzień was nie zaskoczy, chociaż on będzie nagle, nikt z nas nie wie, nie przypuszczamy, będzie nam się wydawać, jeszcze go nie ma i nagle rozlegnie się krzyk, oto idzie. Ale kiedy te rzeczy będą w twoim i w moim życiu, będziesz gotowy, będziemy gotowi, aby iść na spotkanie z Panem. Moi drodzy, życzę wam, nam nie tylko gotowości, ale życzę, abyśmy tam przed Jego obliczem mogli iść z najlepszymi rzeczami w naszym życiu. Abyśmy mogli radować się choćby jedną duszę, która poprzez moje świadectwo tam jest. A może ich będzie więcej. Kiedy nasze uczynki będą przemawiać, nie my, one będą głośno krzyczeć za nami. Pamiętacie, jak umarła ta Dorcas, ta dziewczynka? Piotr chyba tam był, prawda? Zaprosili Piotra. I co one zrobiły, te kobiety? Pokazywały wszystkie płaszcze, które ona szyła i przekazywała. Prosta praca. Jak wielkim błogosławieństwem ta praca była dla innych. Ona innym usługiwała. I to wołało. I ci ludzie, nie ona, ona już była martwa i ciało, ale inni wołali za nią, popatrz, tak wiele dobrego dla nas zrobiła, pomódl się o nią. I Pan ją wskrzesił. Nie wiem, czy była zadowolona. Bo wiecie, ludzie, którzy tam doświadczyli tej Bożej obecności, już nie chcą tutaj wracać. Mówią, tam w Jego obecności jest tak cudownie i tak dobrze. O, moi drodzy, tym słowem dzisiaj chciałem się podzielić razem z wami. Mądre, głupie panny, gotowi i niegotowi, albo inaczej, ci, którzy się przygotowują w bardzo konkretny sposób, nie są gnuśni w tym i będą gotowi, albo ci, którzy zaniedbują, lekceważą, odkładają, mówią, jeszcze nie teraz zabiorę się za siebie, za swoje życie, za zmianę w swoim życiu. I może być tak, że nie zdążymy. A może jest tak, że po prostu w ogóle jeszcze nie jesteś w Bożej światłości i powinieneś przyjść do Jezusa i oddać Mu całe swoje życie szczerze, prosząc Go, aby krew Jezusa obmyła ciebie z wszelkiego grzechu. Nie zwlekajmy z tym, ale przychodźmy do Pana z całym naszym życiem. On daje nam czas, daje nam możliwości, abyśmy mogli to dokonać. Chcemy powstać, moi drodzy, do modlitwy. Panie, tak dziękujemy Ci za to, że Ty przychodzisz. I Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam wyraźne wskazówki i słowo. Dziękuję Ci, że przemawiasz do mojego serca, że mówisz do mnie, Panie, że Ty mnie ostrzegasz. I tak także, Panie, ostrzegasz każdego z nas. I wzywasz nas, Panie, abyśmy byli gotowymi, przygotowanymi. Panie, tak błogosław zbór. I modlę się o to, Panie, daj łaskę nam, mnie, Panie, abym mógł kiedyś powiedzieć tak jak Paweł, o wielu ludziach Wy jesteście moją chlubą na dzień Chrystusowy. Panie, też daj łaskę, daj siły i mocy, aby codzienne moje życie było takim, aby nie okazało się słomą, sianem, czymś, co jak mienie oka spłonie. Panie, tak dziękuję Ci, że Ty powiedziałeś, że także nawet uczynki przygotowujesz dla nas, abyśmy w nie wchodzili, czynili je, abyśmy mogli kiedyś odebrać nagrodę. Panie, błogosław nas tutaj zgromadzonych, błogosław tych, którzy pozostali w domach, błogosław swój Kościół na tym miejscu. Panie, abyśmy, tak jak mówiło Twoje słowo, napominali, budowali, byli trzeźwi we wszystkim, Panie. Tobie niech będzie chwała z mojego serca, Panie. Amen.